Miał wpłacić 1 000 000 złotych kaucji?
Nie wpłacił.
Miał zgłosić się do policjantów?
Nie zgłosił się.
Miał nie opuszczać kraju?
Ale wiele wskazuje na to, że już go tu nie ma. W faktach o tym, jak szwajcarski bankier Jörg H. zakpił z polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Powiemy też o likwidacji 3 szpitali więziennych w Polsce.
A w kontrwywiadzie RMF FM posłuchamy kandydata PiSu na prezydenta Warszawy, Jacka Sasina.
Drugi dzień z rzędu. Jörg H., zatrzymany w zeszłym tygodniu w Polsce, szwajcarski bankier, nie zgłosił się na policję, informuje reporter RMF FM.
Wiele wskazuje na to, że Szwajcara powiązanego ze sprawą byłego prezesa Bayernu Monachium nie ma już w naszym kraju, mimo że miał sądowy zakaz opuszczenia Polski.
W warszawskim studiu RMF FM o poranku Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztofie, co teraz zrobi policja?
Funkcjonariusze ze Śródmieścia zawiadomili już sąd, który orzekł, że w sprawie bankiera areszt to za dużo i wystarczy policyjny dozór. Szwajcar miał się stawiać na komisariat co 2 dni. Zrobił to jedynie w piątek i na tym koniec. Teraz, jak usłyszałem, ma zostać wystawiony nakaz doprowadzenia podejrzanego. Jest tylko jeden problem. Nie wiadomo za bardzo, skąd go doprowadzić. Sąd będzie też prawdopodobnie zupełnie daremno rozpatrywał zażalenie prokuratury na niezastosowanie wobec zatrzymanego aresztu i kolejny wniosek o areszt.
Jörg H. przez Niemców był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Jest ścigany za pomaganie w oszustwach podatkowych byłemu prezesowi Bayernu Monachium.
Uli Hoeneß, oszukacz, miał niemieckie państwo na prawie 30 milionów euro. Został skazany na 3,5 roku więzienia.
Prawie 100 milionów złotych uda się zaoszczędzić służbie więziennej na likwidacji 3 szpitali działających przy zakładach karnych.
Tyle kosztowałoby dostosowanie placówek w Warszawie, Barczewie i we Wrocławiu do obowiązujących przepisów. Służba więzienna zapewnia, usadzeni nie będą trafiać do publicznej służby zdrowia.
Pacjenci ci w zakresie planowanej opieki lekarskiej znajdą łóżka, znajdą miejsca w pozostałych szpitalach więziennych.
Jak wylicza podpułkownik Jarosław Góra, w każdym z likwidowanych szpitali rocznie leczyło się około 1000 osób.
Po zdarzeniu 3 samochodów zablokowana jest Krajowa 12 w wielkopolskim Gostyniu. Policja skieruje was na objazdy. W wypadku 3 osoby zostały ranne.
A skoro są 8:02 w RMF FM, czas na kontrwywiad. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Warszawy, Jacek Sasin. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
A pan by też krzyknął Ewie Kopacz, hańba i Smoleńsk, pamiętamy?
Nie mam takiego temperamentu, żeby wykrzykiwać coś głośno na spotkanie. Chociaż rozumiem te osoby, które to robią, bo mają poczucie, że ta sprawa nie została po prostu wyjaśniona.
I rozumie pan też swoje koleżanki partyjne, które mówią o Ewie Kopacz, że nie ma moralnego prawa do rządzenia?
Ja staram się używać języka takiego bardziej wyważonego.
No, ale to jest język pańskiej partii. Za partię, rozumiem, pan bierze współodpowiedzialność.
Tak, ja uważam, że rzeczywiście jest, Ewa Kopacz ma problem ze sprawą smoleńską, bo w ewidentny sposób kłamała w tej sprawie. Nie wiem, świadomie, nieświadomie.
A może się tylko myliła.
Jeśli nieświadomie, no to też fatalnie to nie świadczy, bo ona była wtedy ministrem polskiego rządu, która pojechała tam oficjalnie i nie powinna była wierzyć na słowo Rosjanom, powinna była sprawdzić, jeśli potem takie rzeczy publicznie głosiła.
Pytanie jest takie, czy w 5 lat po katastrofie ktoś taki jak pan uznaje, że grzechy Kopacz przewyższają jej smoleńskie zasługi?
Jakie to są smoleńskie zasługi? O jakich tu zasługach możemy mówić? W wymiarze państwowym tą zasługą byłoby doprowadzenie do tego, że ta sprawa została wyjaśniona, a nie została.
No tak, ale Ewa Kopacz wzięła na siebie akurat tę część medyczną, dramatyczną i straszliwie bolesną.
Ale Ewa Kopacz nie pojechała tam jako prywatny człowiek czy jako lekarz, jak to często próbuje przedstawiać, tylko pojechała jako najwyższy przedstawiciel polskiego rządu, bo była tam rzeczywiście najwyższym przedstawicielem polskiego rządu i tej funkcji nie sprostała.
Pytam akurat pana, bo Ewa Kopacz chyba również pod pańskim adresem mówiła wczoraj, kiedy ja tam pracowałam w Moskwie i Smoleńsku, w Moskwie przede wszystkim, inni pojechali do Warszawy robić politykę.
Nie sądzę, żebym robił politykę wtedy, bo organizowanie pogrzebów czy zajmowanie się tym wszystkim, co w tym pierwszym tygodniu było robione, no to nie sądzę, żeby to była polityka, więc też mam za złe, Ewie Kopacz, tego typu wypowiedzi, mówienie o tym, że ktoś uciekał, że przyjechał do Polski, no ale rozumiem, że nie wszyscy musieliśmy być tam wtedy na miejscu.
Wszyscy nie, ale nie myśli pan, że na przykład politycy PiS-u też mogli pojechać do Moskwy, żeby wspierać rodzinę ofiar?
Ale z tego co wiem, niektórzy politycy PiS-u tam byli. Ja akurat rzeczywiście nie byłem w Moskwie, bo uważałem, że moim obowiązkiem jako zastępca szefa kancelarii w sytuacji, kiedy szef kancelarii zginął, jest być tutaj na miejscu i kierować tą instytucją. Tak samo jak nie wymagałem od premiera polskiego rządu, żeby pojechał, porzucił tutaj rządzenie i pojechał tam i przez tydzień był w Moskwie.
Problem polegał na tym, że chyba tak wtedy wszyscy uważali, uważali, a do Moskwy Kopacz musiała pojechać tylko z arabskim.
No, ale pojechała, bo rozumiem, że premier ją do tego wyznaczył, bo no, rząd musiał kogoś tam delegować, delegował Ewę Kopacz i na wysokości zadania nie stanęła.
Trochę pana partia posłała w straceńczy bój o tę stolicę, co? Panie pośle.
Dlaczego? Ja tak tego nie traktuję.
Ciężko oczywiście wygrać z urzędującym prezydentem, a w Leningradzie wygrać z urzędującym, z wiceprzewodniczącym Platformy, no to chyba...
Ja muszę powiedzieć, że nie lubię tego określenia Leningrad, bo ono jest w jakiś sposób obraźliwe wobec tych, których też nazywa się Lemingami.
Nie, ja je wymyśliłem.
Ja wiem. Natomiast ja mówię, że go nie lubię. Uważam, że jeśli da się dobrą ofertę również tym tak zwanym Lemingom, to oni się zastanowią.
Powie pan, kocham Lemingi?
Tak, oczywiście, że tak, bo do nich też chce się zwrócić, bo często jest tak, że wielu kandydatów ich gdzieś zostawia na boku. Mówią, bo to są jacyś ludzie, słoiki, prawda, mówią, przyjechali tutaj, nie są związani z Warszawą. Myślę, że to jest wielki potencjał Warszawy.
A kto to jest Lemik? Bo każdy ma swoją definicję Leminga.
Nie wiem.
Bo mi się wydawało do tej pory, że Lemik dla polityka PiSu to jest taki ktoś, kto bezrefleksyjnie głosuje zawsze na Platformę.
No chyba tak rzeczywiście, to jest chyba taka definicja, ale ja mówię, ja nie wierzę, że są ludzie, którzy bezrefleksyjnie głosują. Uważam, że każdy jednak waży ten swój głos przed wyborami i głosuje na tego, kto daje mu lepszą ofertę.
Ale tak czy inaczej, walka o Warszawę?
Walka o Warszawę na pewno jest bardzo trudna, ale ona jest trudna rzeczywiście we wszystkich dużych miastach, gdzie są osiadli prezydenci, bo oni dysponują ogromnym aparatem, możliwościami również finansowymi, żeby się lansować.
No właśnie, a panu dużo partia dała na kampanię?
Wie pan, oczywiście nigdy nie jest tak, że to są wystarczające kwoty, ale ja uważam...
Po Warszawie, rozglądam się, gdzie jest ten Sasin?
No jest.
Trzy billboardy widziałem.
Jest ich więcej. No, ogólnie
ale
jest ich...
Nie rozpieszcza pana partia.
Ale to też, czy to chodzi o to, żeby wydać setki tysięcy złotych, czy miliony złotych na kampanię, zawiesić całe miasto plakatami?
Nie.
Są przykłady takich, co osób, które rzeczywiście zawiesiły miasto plakatami i dostały fatalny wynik.
Mówi pan o świętej pamięci Jacku Kurskim, politycznej świętej pamięci.
Ja nie chcę nikogo palcem wskazywać, natomiast ja myślę, że trzeba dać ofertę. Oczywiście jest problem, jak tą ofertę przekazać warszawiakom. Staram się to robić. Spotykam się codziennie w dzielnicach, w każdej dzielnicy codziennie.
I obiecuje pan cuda, na przykład darmową komunikację.
Ale to nie jest żadne cudo. Czy nie są to żadne cuda? To jest realny
jedno
biznesowy...
Jedno miasto świata do tej pory się na to zdecydowało.
Biznesowy projekt,
a są bogatsi.
Panie redaktorze.
Jeśli spytam, skąd pieniądze na ten biznesowy projekt, to pan to powie, że to jest prześladowanie pretendenta.
Nie, absolutnie. To są pieniądze. Ja od tego nie uciekam. Pieniądze z nowych podatników. W Warszawie, w samej Warszawie jest ponad 300 tysięcy osób, które tutaj pracują i nie płacą podatków, a biorąc pod uwagę tych, którzy de facto tutaj żyją, tylko śpią tuż pod Warszawą, a ja jestem takim dobrym przykładem, 900 metrów od granic miasta. I Warszawa tych ludzi nie zachęciła w żaden sposób, żeby swoje podatki umieszczali w budżecie tego miasta, w którym żyją.
Tylko mam bolesne przekonanie, że pan chce z moich podatków wydać pieniądze na swoją, finansując swoją kampanię.
A dlaczego z pana podatków? Pan też będzie miał tą bezpłatną komunikację,
tylko że to ja płacę te podatki w Warszawie, a pan nie.
Wie pan, to jest bardzo...
No rozumiem, nie płaci pan podatków w Warszawie.
Nie płacę, bo w tej chwili, ponieważ jak mówię, Warszawa mi w tej chwili nie dała żadnej oferty, która by mnie do tego skłoniła. Ja wierzę, że Polacy, warszawiacy, w ogóle ludzie patrzą na to wszystko racjonalnie i płacą podatki tam, gdzie im się to po prostu opłaca.
Gdzie mieszkają.
Warszawa takiej oferty, no tylko, że jest dzisiaj inaczej. Prawda? Warszawa takiej oferty nie dała, jest dzisiaj inaczej. Bardzo wielu tych, którzy tu mieszkają, płacą te podatki zupełnie gdzie indziej, prawda? No bo nic im to, Warszawa, stolica, nic im nie daje w zamian za to, że te podatki przenieśliby tutaj.
Ale teraz nie uważa pan, że jest to jakaś ironia losu, że kandydat na prezydenta Warszawy mieszka poza Warszawą i nie płaci w Warszawie podatków?
No nie, wie pan, ale naprawdę, no to tak, patrz, a czym jestem gorszy w związku z tym, że mieszkam 900 metrów od granic Warszawy, od pani Gronkiewicz-Walc, która mieszka od centrum Warszawy dalej niż ja. Tylko dlatego jest w Warszawie, że Wawer kiedyś do Warszawy przyłączono, a ząbki, w których mieszkam, nie przyłączono, chociaż ze wszystkich stron są otoczone przez Warszawę.
Czyli tej ironii losu pan nie dostrzega?
Nie, tej ironii losu nie dostrzegam. Natomiast muszę powiedzieć tak, błędne jest pana rozumowanie, mówienie o tym, że z pana podatków coś będzie opłacane.
Skoro ja płacę podatki w Warszawie, a pan nie, to komunikacja lokalna będzie finansowana z moich podatków.
Darmowe bilety dla warszawiaków sfinansują się z nowych podatników i podatków, które przez nich są płacone. A możemy na tym jeszcze zarobić, bo tylko 250 tysięcy osób, jeśli zacznie płacić podatki w Warszawie więcej, to całkowicie sfinansujemy bezpłatną
komunikację. Ale pan by się przeprowadził do Warszawy, gdyby miał to ofertę bezpłatnej komunikacji?
Pan, myślę, że tak.
No nie.
Dlaczego myślę, że tak?
Ma pan dom 900 metrów od granic Warszawy.
No to mam, ale pan, dom można zostawić rodzinie. Chciałbym się rzeczywiście związać, gdybym w Warszawie był prezydentem. Chciałbym się związać z Warszawą. Chciałbym się związać z Warszawą również podatkowo. Ja jestem związany z Warszawą, bo ja od 15 roku życia żyję praktycznie w Warszawie, chociaż śpię, jak mówię, kilkaset metrów od Warszawy.
Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie także w tych wyborach organizowało akcję alternatywnego liczenia głosów?
Ale nie mówię o żadnym alternatywnym liczeniu głosów.
No nie, w wyborach europejskich robiliście alternatywne.
Ale dlaczego zaraz przeciwstawiamy to czemuś, co jest coś oficjalne i coś alternatywne?
To wy nazywaliście.
Ja bym to nazywał akcją sprawdzania poprawności.
Będziecie sprawdzali poprawność liczenia?
Uważam, że to jest normalne i powinno się dziać.
Nie, ale ja tylko pytam, czy będziecie to robić.
Myślę, że tak.
Bo tam wtedy była wielka akcja.
Myślę, że będziemy. Myślę, że jest to potrzebne, bo jednak to alternatywne, jak pan nazywa, liczenie głosów pokazało liczne nieprawidłowości. Myślę, że przez samo to, że taka akcja jest, tych nieprawidłowości będzie mniej.
No tak, tylko że wtedy mieliście złożyć jakieś sążniste protesty i doprowadzić do unieważnienia wyborów, a okazało się, że nic właściwie nie wpłynęło wielkiego.
Ale protesty zostały złożone. Inną rzeczą jest to, czy one miały wpływ na to, na ogólny wynik tych wyborów. Uznano, powołane do tego instytucje, czyli Państwa Komisja Wyborcza, sąd uznały, że nie. Natomiast trzeba pokazywać i piętnować te nieprawidłowości.
Ale rozumiem, akcję przeprowadzacie ponownie.
Przeprowadzamy, no bo ona daje dobre efekty. Znaczy, no ona daje przede wszystkim efekt taki, że tych nieprawidłowości jest coraz mniej, bo ci, którzy chcieliby się dopuszczać jakichś tych nieprawidłowości, wiedzą, że patrzymy im na ręce.
Mam poczucie, że tamta się nie udała, ale może ta się uda. Jacek Sasin, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Wybory 16 listopada.
Samorządowa mapa życzeń cały czas powstaje na rmf24.pl. Zgłaszajcie największe problemy w waszych regionach.
Szczególnie aktywni powinni być Wielkopolanie w najbliższy czwartek. Twoje wybory w RMF FM i TVP Info z Poznania.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.